To jest rekwizyt, tak, nasza grupa bardzo twórcza. Taki pomysł właśnie podsunęła, myśmy razem go wypracowali. No, wiemy, o co chodzi w tym wszystkim. Słuchajcie, do świętości nam, śmiertelnikom, niełatwo się dąży. I możemy mieć bardzo różne pomysły. Tylko my musimy zejść do faktów, a fakt jest taki. Jesteśmy bytami cielesno-duchowymi. I ciało jest ważne, i duch jest ważny. I mamy twórczo realizować się jako ludzie. Mam pokochać swoje ciało, ono ma konkretną strukturę. Ale moje życie byłoby bez sensu, gdybym tylko na tym, co zwierzęce, pozostał. No to jest wiadomo. A więc trzeba uwzględniać właśnie to, że Pan Bóg jakoś nas umiejscowił, jeśli idzie o ten świat bytów, między tym światem rzeczy widzialnych i niewidzialnych, jak to wyznajemy w wyznaniu wiary. No właśnie, teraz dyskusje się przez wieki toczą. Czy charyzmat, czy struktura? To jest kielich. On ma określoną strukturę. On jest złoty. On ma swój kształt. Charyzmat mogłoby być to, co ja do niego wlewam. Na przykład wino, bo tak się kojarzy kielich. No i wniosek jest dosyć prosty. To wino będzie miało kształt naczynia, w którym jest wlane. No mówimy niby o banalnych sprawach. Ale właśnie tu mówimy o czymś bardzo ważnym. Tutaj to będzie ważne w przypadku Eucharystii. I struktura jest ważna, i charyzmat jest ważny. Wino wyleje na podłogę, to ono wsiąknie. Ono się zmarnuje. To nie może być tak, że ja będę, a może dzisiaj będę miał takie natchnienie, spojrzę sobie w niebo i ten Duch Święty na mnie stąpi. Może stąpi. Ale ja jestem człowiekiem, który potrzebuje pewnej dyscypliny. My funkcjonujemy w pewnym rytmie. Musi być jakaś struktura, musi być jakiś porządek. Dlatego ja muszę świadomie kształtować w taki sposób swoje życie, by stwarzać sobie szansę na doświadczenie tego, co będzie mnie podnosić. Dlatego potrzebna jest tak zwana asceza. To ja muszę na przykład, tak jak już powiedzieliśmy, zadbać o ekologię mojego środowiska, bym dążył do świętości, abyś Dzień Święty święcił. To jest przypomnienie, żyjemy w następujących wymiarach. Jest czas, jest przestrzeń. I tu jest miejsce dla Boga. Więc trzeba sobie uświadomić, że musi być czas pracy, musi być czas wypoczynku, musi być i Koheleta, możemy teraz całego cytować, bo na wszystko jest czas, ale musi być też ten czas, który jest Bogu poświęcony. I go po prostu w inny sposób będę przeżywał. Będę tutaj stwarzał sobie szansę, żeby doświadczyć Boga. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Nie ma innego źródła świętości. Źródłem świętości jest ten, który jest właśnie święty. A kim jest ten Bóg? On nam się przedstawił. My wierzymy w Boga, który nie jest jakimś absolutem, abstraktem, wymysłem filozofów, kimś, kto nas przeraża, dystansuje się, bo przecież Jego nie dotyczą te kategorie, w których my, śmiertelnicy, jesteśmy zanurzeni, które sprawiają, że jesteśmy takim tylko ulotnym. I nie ma, żyłka pęknie. A wydaje mi się, że jestem wieczny. Bo tak myślimy. I może dobrze, że tak myślimy. To jest Bóg, który jest miłością. On przedstawił się, że jest wspólnotą osób, wewnętrzne życie Boga. To jest wewnętrzne życie tętniące miłością Trójcy przy Najświętszy. Pamiętacie ten przykład Jana od Krzyża, jak węgiel wrzucisz w ognisko, czarny, zimny węgiel przejmuje właściwości ogniska i będzie miał kolor żaru, temperaturę żaru i szczęśliwcy, którzy potrafią, mistycy, wrzucić właśnie siebie, swoje istotę samego siebie, czyli swoje serce, w ten żar miłości Trójcy Przenajświętszej, oni się rozpalają właśnie tą miłością. Oni jakby tutaj przeczuwają to, co będzie kiedyś naszym przeznaczeniem, bo co jest naszym przeznaczeniem? No wyszliśmy od Boga, by kiedyś w Nim się zanurzyć, by rzeczywiście On wypalił to, co słabe, to, co jest nietrwałe, żebyśmy byli zanurzeni, wypełnieni Bożą miłością. Ale póki co jesteśmy Kościołem w drodze i potrzebujemy właśnie stwierdzenia, właśnie w jakich realiach mamy do tej świętości dążyć. Ja muszę stwarzać sobie święty czas. Potrzebuję świętej przestrzeni, to jest świątynia. Podobnie w domu. Moja duchowość jest bardzo, ona jest indywidualna. Bóg jest jeden, ten sam, który się oczywiście objawia jako wspólnota Trójcy. Jest jeden Chrystus, jeden Duch Święty. I my doświadczamy tę samą rzeczywistość, ale my ją filtrujemy, tak jak każdy z nas jest odmienny, ma inny odcisk palca, tak samo każdy z nas troszeczkę inaczej będzie, przez swoją wrażliwość, przez swoje doświadczenia, będzie trochę inaczej odbierał Boga, który się objawia. Można mówić o duchowości męskiej, kobiecej, nie wiem, młodzieżowej, kapłańskiej, życia konsekrowanego. Można jak sobie tam próbować. Że to jest taka pewna specyfika pewnych grup ludzi, którzy tego Boga no, podobnie może doświadczają. Na pewno potrzebujemy przede wszystkim teraz tego skoncentrowania się nad tą przestrzenią, w której najsilniej doświadczamy Boga, który jest święty, który jest źródłem wszelkiej świętości. To jest Eucharystia. Ona jest centrum Dnia Świętego. Właśnie. I popatrzcie, jak to jest wszystko logiczne. Potrzebna jest właśnie ta struktura. To dotyczy też Eucharystii. Gdyby tylko ta struktura była, to będzie marny teatrzyk. I potrzebny jest charyzmat. I właśnie chyba to jest ten problem. Ja muszę tutaj odkrywać rolę Boga, który przez Ducha Świętego ogarnia swoją przeogromną moc w Eucharystii. Tak jak już sobie kiedyś mówiliśmy, no dzisiaj musimy pewne rzeczy powtórzyć. Gdyby ten Bóg się odsłonił temu księdzu, to by go palce poparzyły. On by hostię wypuścił chyba z tych rąk. Może naraz Pan Bóg daje w swojej miłosierdziu łaskę jakiejś takiej nieczułości. My się staramy, ale przecież śmiertelnicy zwykli są z jednej, z drugiej. My jesteśmy wszyscy włączeni w to powszechne kapłaństwo, tutaj kapłaństwo służebne, ale my jesteśmy tutaj no, tacy mali, a dotykamy właśnie Boga, który jeszcze mniejszy się stał, tak bardzo nas ukochał, że On w tej szalonej miłości jest źródłem takiej pokory, która tak zadziwia, że aż każe wierzyć. Jako małe dziecko się wciela, w biedzie żyje, w konkretnych realiach realizuje swoją misję, a zostawia się w kawałku chleba. No to się, no. Dlatego ważne są te cuda eucharystyczne, które mają nam otworzyć oczy, że tu jest żywy Bóg. On działa, tylko nam tej wiary nieraz brakuje. Tak jak tutaj, może to tak było kiedyś z tym kościołem pierwotnym. Oni byli pełni tego Ducha Świętego, tacy wrażliwi, działy się rzeczywiście cuda, a później zostaje ta struktura, a gdzieś ten Duch Święty tam wysechł, nie? Zostają tylko stroje, gesty, napuszenie jakieś. Ale z drugiej strony może drażnić jakieś takie, no młodzi chcą, no to będziemy sobie ręce w kieszeni i tak dalej. Też nie można tak bo ciało uczestniczy w pewnej komunikacji. Moja duchowość to jest komunikacja z Nim. Ja muszę otworzyć, chce mi coś powiedzieć. Więc jak rozmawiam z kobietą, no to ja muszę tutaj się zachować jak dżentelmen, a nie będę siedział jak łachmyta jakiś taki tego. Tak samo jak z Bogiem rozmawiam, to nie będzie noga na nodze i no Boże, a no teraz może jakieś natchnionko, nie? No to jest niepoważne by było. Moje ciało w tym wszystkim uczestniczy. No ono jest zbudowane bardzo fajnie, symetrycznie. Więc zwykle, to też nie chodzi o to, gesty są indywidualne, ale czujemy, że na przykład symetria bardzo pomaga. Na przykład pewne gesty, one są formą komunikacji z Bogiem. To trzeba zrozumieć, bo tą strukturą jest liturgia Eucharystii. I im więcej będziemy wiedzieli o tym naczyniu, tym łatwiej będzie nam zaprosić właśnie tego, który ze swoją mocą, z Duchem Świętym przychodzi. No i raz jeszcze właśnie tutaj, popatrzcie, to jest struktura. Tu jest stół, tam jest stół. Są dwa stoły. A więc Eucharystia składa się z dwóch zasadniczych tutaj części właśnie. Jedna akcja dzieje się przy stole słowa, karmimy się słowem. Słowo dało początek istnieniu, ono ma mnie nawrócić. Bóg mówi, ja go nie rozumiem, ale czuję, że lód topnieje obojętności w moim sercu i zaczynam wreszcie zachwycać się tym, którym rzeczywiście to jest to. W tym hałasie różnych słów, jego słowa są nabrzmiałe przeogromną mocą. I oto słowo Boże, oto do tego wrócimy. Druga część to właśnie jest ołtarz, stół, który wymyślono po to, by na nim składać ofiary. Możemy skomplikować sobie sprawę, cztery części tutaj wymyśleć. najpierw są obrzędy wstępne, a na końcu są obrzędy zakończenia. No i tak dzieci małe uczymy do pierwszej komunii. I one już pamiętają, że msza święta składa się z obrzędów wstępnych, obrzędów oczywiście tutaj związanych ze słowem, stół słowa, liturgia słowa i liturgia ofiary i liturgia zakończenia. No i pewnie dla nas to będzie wyzwaniem nieustannym, byśmy otwierali się na wielką tajemnicę wiary, jaką jest Eucharystia. Właśnie o tym jesteśmy ludźmi i pewne prawa psychiki trzeba też uwzględnić. Na szczęście w Kiełpinie jest mało na razie miejsca. Niektórzy przychodzą prędzej i dzięki temu mogą się przygotować trochę do mszy świętej. Ławkę zająć sobie, nie? Miejsce, gdzie mikrofon dobrze działa, bo tu słychać, tam nie słychać. Nie? Można takie ludzkie te. Ale zauważcie, że jak my z tego świata, z tym hałasem różnych naszych trosk, problemów, cały czas coś tam nam buzuje w tej głowie, wejdziemy w przestrzeń, która jest jakby oderwana od tego świata. Jezus, ja mam jeszcze rachunek do zapłacenia, zapomniałem to powiedzieć. I oczywiście zaczyna się kotłować w mojej głowie. A tutaj trzeba, tam przed drzwiami to zostawiam, żegnam się, tutaj przypominając sobie, że wchodzę w świętą przestrzeń i trzeba sobie dać szansę jakiegoś takiego wyciszenia, żeby ten Bóg znalazł takie miejsce właśnie, żeby jak przyjdę z pełnym kielichem byle czego, no to co on tam mi wleje, nie? Więc trzeba pewnie po to siebie po prostu przygotować tak po ludzku tutaj. To jest nawet taka forma wypoczynku. Muszę odpocząć, czyli stworzyć sobie warunek twórczego przeżycia, żeby coś poczęło się w moim duchowym życiu, żeby stworzyć warunki do tego, żeby życie się we mnie duchowe poczęło. Więc ta obecność jest ważna. My jesteśmy, ja jestem bardzo dokładny, jeżeli chodzi o punktualność w sensie złym, że co do sekundy przychodzę, a to nieraz trzeba sobie 5 minut dać jednak pewnie czasu, bo my tacy jesteśmy, tacy zapędzeni, ale trzeba być od samego początku. Tak jak mówimy, tutaj trudno wejść nieraz do wspólnoty, witamy nowych, cieszymy się. Ale na przykład, gdybyśmy tak mieli tak owocnie uczestniczyć we mszy od środka, no też byłoby, nie? To takie trudne. To jest trochę inna sprawa, ale jest podobna ta trudność, że jak od początku uczestniczymy w pewnym procesie, to po ludzku po prostu łatwiej nam stworzyć właśnie taką strukturę, która łatwiej będzie napełniona tym charyzmatem, który związany jest z przeżywaniem Eucharystii. Trzeba po prostu myśli uspokoić, wzrok przygotować, intencje jakąś wzbudzić, uświadomić sobie, Boże, Ty tu jesteś właśnie obecny. No i wszystko się rozpoczyna, dzwonek i procesja. To jest ten obraz Kościoła, którym my jesteśmy. Bóg pociąga nas do siebie. On jakby przyciąga, normalnie powinni wejść z krzyżem, jakby przyciągani tą Bożą miłością do ołtarza. Ołtarz symbolizuje Chrystusa, stąd właśnie pierwszy gest kapłana związany z liturgią to pocałunek właśnie, który mówi, że chodzi o co? We mszy? O miłość po prostu chodzi właśnie. No i jest to pozdrowienie. Pan z wami, o tym była wczoraj mowa. To tak pięknie, że my po mszy uzdrowienia akurat temat Eucharystii tutaj przeżywamy. Tutaj właściwie wczoraj było ważne przygotowanie. Pan z wami. Jeszcze ręce trzeba rozłożyć. Chodzi o to, że tutaj niezależnie od tego, kim ty jesteś, jeżeli ty kochasz Chrystusa, nikt w twoje serce, poglądy takie czy owakie nie patrzy, tylko dla ciebie jest Pan. On jest z nami wszystkimi. A najbliżej jest tych wszystkich, którzy ogromny głód czują, bo zabolał ich bezsens tego życia pustego, jałowego, bez tego, który jest Panem naszego życia. I z Duchem Twoim, to jest dialog, my w nim oczywiście uczestniczymy. No i później jest to uświadomienie, no kim ja jestem? On jest święty, źródłem wszelkiej świętości. Ja jestem grzesznikiem, no każdy z nas jest grzesznikiem. Ale na pewno tu nie chodzi o rachunek sumienia, o jakieś takie gorączkowe, tylko ja muszę się poczuć teraz jak ten Boże, bądź miłością dla mnie. No, nie mogę skupić tych myśli, ale okaż mi swoje miłosierdzie właśnie. Niech ono się wleje w te wszystkie rejony życia, które są dla mnie tak trudne, że jeszcze dzisiaj nie jestem gotowy, żeby o nich mówić, ale Tobie już je powierzam. I później jest ten hymn chwała na wysokości Bogu. To jest ta lekcja, jakie modlitwy uwielbienia właśnie. To uwielbienie Boga, które tak trudno nam przychodzi właśnie, ale on, a tutaj Trzeba odkryć. Rafał oczywiście to fajnie gramy, tutaj mamy tutaj ten, dlatego tutaj, o, to jest takie prawdziwe uwielbienie. Rzecz polega na tym, byśmy się w to włączali. Popatrzcie, jak jest fajnie, jak my dzięki między innymi temu, że wiemy, jakie słowa są, no mamy takie techniczne też możliwości takiego uczestniczenia, że jakby już przełamaliśmy ten. To takie trochę przekleństwo, że tutaj są milczący świadkowie jakiejś akcji. Nie? My jesteśmy jakby współuczestnikami, współtworzymy, tak jak wspólnota się współtworzy, konkretni ludzie są bogactwem, tak samo właśnie za każdym razem ta Eucharystia jest współtworzona przez Kościół żywych ludzi, którzy tutaj przychodzą ze swoją wrażliwością. Pewnie również wspomnieliśmy wcześniej ze świadomością swojej grzeszności, ale tu jest ktoś większy, dlatego tą chwałę Jemu trzeba na początku oddać właśnie, zwłaszcza wtedy, kiedy okres liturgiczny, bo teraz w Wielkim Poście krócej ta msza dzięki temu, że nie ma chwały na wysokości, żeby ona później wybrzmiała, ale to modlitwa uwielbienia musi być. I wtedy się przenosi akcja, tu dopiero się przenosi, jest liturgia słowa. No i znowu to, co mówiliśmy wcześniej, słuchać nie tylko uszami, intelektem, ale całym sobą. No, to jest to słowo, w którym muszę się zanurzyć. To tak jak te przykłady, może takie prostackie, ale one są wymowne, jak tam pewien ojciec tam pustyni, jakiemuś tam narwanemu młodzieńcowi, który chciał szybko postąpić w swojej duchowości, mówi, i weź ziemniaki i idź zanurz je w rzece. No i co? Zanurzyłem. A wodę przyniosłeś? No nie, no wyciekła woda. No przecież w koszu jak woda. No, ale patrz, ziemniaki są czyste. To właśnie jest tak często z nami, że może nie od razu rozumiemy, ale jak słuchamy Słowo Boże, no patrz, on czyściej, jakoś tak lepiej się czuje, nie? Właśnie czujemy, że ono jak taki żywy strumień takiej czystej, krystalicznej wody nasze życie oczyszcza. No i później oczywiście w tym, to Alleluja jest bardzo ważne, żebyśmy sobie uświadomili, że no tutaj w sposób szczególny trzeba wsłuchać się w dobrą nowinę, Ewangelia, dobra nowina. Muszę swoje rozumienie włączyć, muszę wzbudzić w sobie pragnienie głoszenia tej dobrej nowiny, by te usta moje nie wydalały brudnych jakichś tylko słów, ale by były narzędziem, dzięki któremu ta dobra nowina wejdzie do wielu innych serc. No, na sercu, wola przemiany. No, może tu być serce gdzieś. I homilia nieszczęsna, która rzeczywiście jest dla nas czymś trudnym, a powinna być jakby tu ma być, ksiądz ma światło zapalić, żeby no, w różnym miejscu może tutaj tą świeczkę, nie, przyłożyć i to jest jego sprawa, jego wrażliwości. Ale z drugiej strony pamiętajmy, że Panie Boże, daj mu trochę natchnienia, żeby nas dzisiaj nie zanudzał, ale żeby nam coś powiedział. Nie? Bo my tutaj, łatwo jest krytykować, ale my to w tym wszystkim współuczestniczymy i no. A inna rzecz, jak już często powtarzam, może za często, tak jak tutaj mówiłem, właśnie tutaj zawsze jestem taki, aż jak ci klerycy narzekają, że tutaj ten gorszy, tamten gorszy, a tam nic. No, to właśnie ucz się mądrości nawet z pyska krowy. Nie? Jak ten ksiądz cię wnerwia, bo jest chciwy, to ty nie bądź chciwym księdzem. Ucz się od niego. Ględzi? Nie ględź, przygotuj się. Zobacz, od złych może się więcej nauczyć niż od dobrych nawet, nie? Oni tak twoją wrażliwość tutaj ranią, nie? Taki jesteś krytyczny, no to wtedy wyciągaj wnioski. Od każdego możesz czegoś dobrego się nauczyć. To od naszej właśnie inteligencji, dobrej woli. Tak samo właśnie tutaj właśnie chodzi o to, żeby włączyć taki mechanizm, żeby nawet z takich trudnych może doświadczeń, Jezus, on znowu już lądował i znowu mu wznosi. Ajej. Myślę, że tak znowu się nie męczymy, ale ta homilia rzeczywiście ma być tym światłem zapalonym, żeby to Słowo Boże rzeczywiście skutecznie w nas pracowało. Jest wyznanie wiary, uświadomienie sobie, że zanurzony jestem po prostu w Bogu przez chrzest święty, że tę wiarę mam pielęgnować, że mam ją wyznawać. I wtedy właśnie przenosimy się tutaj do ołtarza. Z procesja z darami. Wczoraj była fajna procesja, myślę, taka trochę na skróty, ale procesja to też jest znowu obraz Kościoła. Tutaj mamy coś przynieść. Co ja dzisiaj przyniosłem na tą mszę świętą? No właśnie. Kiedyś przynoszono bardzo konkretne dary, ale no idea jest taka. Bóg uświęca mój pot, wysiłek, po prostu moje życie. Ja moje życie zamieniam w pracę, a Bóg to chce uświęcić. Oczywiście tutaj dzielono dlatego chleb, dlatego wino, dlatego taka, a nie inna materia. Kiedyś przynoszono rzeczy, dzięki którym potem biednych wspierano. Ale właśnie ja muszę do tego dołączyć. Boże, dzisiaj cały tydzień mój przenoszę, właśnie te troski, to moje zwątpienie. To wszystko tutaj w tej procesji pragnę, jakby do tej procesji pragnę dołączyć. No i później ciekawe rzeczy się dzieją. Liturgia ciągle będzie pewnie dla nas interesująca, nieustannie trzeba ją odkrywać. Na przykład wino miesza się z kroplą wody. To różnie można interpretować, ale tutaj wino, natura boska, no nasza natura ludzka jest jakby tutaj zjednoczona dzięki Chrystusowi, Odkupicielowi właśnie z boską naturą. A później to obmycie rąk. Po prostu kiedyś ten, który odbierał te dary, nie wiem, co oni tam przynosili, no może były jakieś tam warzywa, nie? No miał brudne łapy, no to poszedł umyć. Ale to miało znaczenie praktyczne. Ale oczywiście tutaj nadano temu też znaczenie teologiczne, bo rzecz polega na tym, że rękami pracujemy, one się brudzą. Obmywanie dłoni jest obmywaniem uczynków. Boże, ja przynoszę to wszystko, co wypracowałem, i moje nerwy, i stresy, i to, co udało się, i nie udało. Ty to obmyj wszystko. Obmyj moje ręce i te wszystkie narzędzia, dzięki którym ja siebie chcę twórczo realizować. Mam złożyć swoje zabrudzone dłonie w dłonie Jezusa. On pomoże je wznieść właśnie. Modlitwa nad darami. No, moją ofiarą jest życie, które od Boga pochodzi, ono do Niego ma kiedyś powrócić właśnie, nie mogę nic dla siebie, właśnie ta modlitwa ma taki sens. A później jest właśnie modlitwa eucharystyczna, ta najistotniejsza, która jest kulminacją właściwie Eucharystii. Dzwonki zaczynają, a obudź się tutaj, słuchaj, zejdź na ziemię, bo na ziemię schodzi Boża miłość w tym momencie. To jest taki pewnie sygnał, który też po prostu jest bardzo potrzebny. Pan z wami, znowu przypomnienie Bożej obecności. Ty się skup, skoncentruj się, bo Bóg jest z tobą, trzeba skupić uwagę, dzieje się coś bardzo ważnego, w górę serca trzeba wznieść, a więc nie w siebie, nie mam się wpatrywać, nie mam ciągle jęczeć i o sobie myśleć, mam wyjść ze swojego egoizmu, nie miotać się między pychą i depresją, patrzeć mam na Boga właśnie, oderwać się od tego, co jest niskie, a przybliżyć się, by doświadczyć tego, który jest źródłem wszelkiej świętości. Nie na sobie mam, ale na nim mam polegać. A później jest tak zwana epikleza. Epikleza to jest związana z Duchem Świętym. To modlitwa do Ducha Świętego. To jest to wlewanie do kielicha, do struktur charyzmatu. Bez Ducha Świętego to jest marny teatrzyk. A Duch Święty właśnie, on sprawia, że tu się realnie dzieją, no powiedzmy, tajemnice naszej wiary. Zawsze tutaj uczestnicząc w liturgii dotykamy rzeczywistości niewidzialnej. Znaki są widzialne, ale one oznaczają albo sprawiają nawet, że zanurzamy się w tym, co nie do końca jest dostępne naszym zmysłom. Ta rola Ducha Świętego pewnie musi być nieustannie przez nas no, jakby bardziej doceniana. A później jest jakby takie opowiadanie o ustanowieniu i konsekracja właśnie. Kapłan mówi słowa, słowom towarzyszą gesty. Wypowiadając słowa konsekracji, bierze się do ręki hostię, ukazuje się ją wiernym, przeklęka w geście adoracji, to samo oczywiście z winem, które staje się krwią chrystusową. Krew oznacza życie, ale jest to krew przelana, a więc jest jak to jakby uczestnictwo, teraz uczestniczę w śmierci Zbawiciela, bo osobno jest krew, osobno jest ciało. Ludzie zawsze widzieli, jeżeli kogoś zatłukli, wylała się z niego krew, osobno jest krew, osobno jest ciało, to znaczy, że on nie żyje. No i właśnie uczestniczymy, tutaj dotykamy tajemnicy śmierci właśnie. Jak kapłan wznosi po to te hostie i krew, nie po to, żebyśmy się kulili i bili w piersi, bo to nie jest moment, gdzie akt pokuty jest, tylko mam wznieść swoje oczy i na przykład Pan mój, Bóg mój, chociaż powiedzieć sobie w sercu, żeby Boże, no tutaj ja tego może nie rozumiem, ale właśnie no, Ty jesteś moim Panem i moim Bogiem. A później jest tak zwana anamneza, to jest niby przypomnienie, ale tak naprawdę to jest uobecnienie. My uobecniamy ważne wydarzenia, tak jakby tutaj Wielkanoc się dokonywała, już Wielki Piątek jest za nami i jesteśmy prowadzeni do doksologii, przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. To jest bardzo ważna modlitwa, bo tak naprawdę przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. To jest modlitwa, która właściwie ma się spełniać w naszym życiu. Moje życie ma być doksologią właśnie, że nie ja przez siebie, ale wszystko się dzieje przez Niego, który przez Chrystusa wchodzi w moje życie. Mówię amen. Duchowy podpis. No rzeczywiście, podpisuje się, że tak rzeczywiście ma być. A później dochodzimy do obrzędów Komunii Świętej, modlitwa pańska, która znowu nas jednoczy. No wiadomo, 7 próśb, również ta o chleb eucharystyczny przecież też. Tam jest też mowa o przebaczeniu. Za chwilę mam rękę podać. Tutaj obojętnie kto siedzi, nawet właśnie o tu, tej pani, tamtym, nie? Obojętnie, tutaj niezależnie od tego, kim jesteśmy, czy ktoś z miłością patrzy w oczy, czy nieraz jest obojętny, no to muszę przebaczyć, albo tutaj zacząć dojrzewać do przebaczenia. Łatwe to nie jest, nie? Zapomnieć nie da się, ale no, przynajmniej się uwolnić od tego, żeby rękę podaję i nie jest to fałszywe, nie? Albo tam przynajmniej skłon. To już są techniczne sprawy. To tak ocieplę bardzo, ale czujemy, że to jest bardzo potrzebne właśnie. No i ten pokój, znak pokoju nam uświadamia, że jeżeli ja chcę wejść w komunię z Bogiem, no to nie mogę nie być w komunii z bliźnimi, że muszę nad tymi relacjami pracować, że to się muszę uwolnić od tego wszystkiego, co mogłoby psuć te relacje. A później fajne rzeczy się dzieją, bo ciało Chrystusa jest połamane, tak jak na krzyżu, jest rozdzielone ciało i krew, ale kawałek się zanurza i to już jest znak zmartwychwstania. Wiadomo, łączy się ciało z krwią ponownie. No to są znaki liturgiczne, ale to jest jakby opowieść, inaczej, opowieść to mało. To nie jest tylko opowieść, to jest jakby sposób uczestnictwa w dziele zbawczym, które właśnie za każdym razem jest uobecniane dzięki Eucharystii. Zmierzanie obu postaci, symbol zmartwychwstania. Ciało i krew są razem, bo Jezus żyje. No i komunia właśnie z samym Bogiem, to moje amen właśnie, które jest takim potwierdzeniem, tym właśnie, jak powiedzieliśmy sobie, podpisem duchowym. No i tak można dalej powiedzieć, oczyszczenie naczyń liturgicznych ma właśnie przypominać o tym, oprócz takich praktycznych względów, że ta przemiana eucharystyczna jest czymś bardzo trwałym. No ten tabernakulum też wynaleziono ze względów praktycznych, by chorzy mogli później również jakby łączyć się z Chrystusem, ale jest po to, żeby go adorować, żeby jakby przedłużać to, co się wydarzyło w momencie właśnie Eucharystii. Później błogosławieństwo i rozesłanie właśnie. Idźcie w pokoju Chrystusa. Ite missa est. A misja jest właśnie od admisio, czyli posłanie. Idźcie, bo jesteście posłani. Macie realizować jakieś konkretne posłannictwo, które już teraz lepiej rozumiemy. Jesteśmy bardziej uzbrojeni do tego, by to posłannictwo realizować i w ten sposób dążyć do świętości. Prosimy o modlitwę.